czym jest DDA i czym jest DDD.
DDA to są dorosłe dzieci alkoholików. DDD to są dorosłe dzieci domów dysfunkcyjnych. Temat dotyczy dużo szerszej grupy niż na początku się może wydawać. Na środku domu stoi wielki smok, nie? I wszyscy chodzą i udają go, że go nie widzą, że jest fajnie, nie? I ty nie wiesz, czy ty masz prawo zareagować, czy nie. Jak go błagałam na kolanach, żeby on mnie wywiózł do psychiatryka, on na mnie napluł i wyszedł z domu, nie? Osoba współuzależniona robi więcej krzywdy dziecku niż sam alkohol. Będzie bolało jak jasna cholera. Przejdziesz przez piekło. Faktem jest, że osoby współuzależnione często same zaczynają spożywać alkohol, żeby dla alkoholika było mniej. W dużej mierze hipnoterapia uratowała mi życie. Faktycznie on się doprowadził do takiego momentu, że moja babcia zadzwoniła do mnie, że on chyba nie żyje. Kupiłam numer telefonu, kartę SIM, aktywowałam ją, leżała w pudełku i napierdzielałam SMS-ami na ten numer. Jeśli pierwsze, co ci przychodzi do głowy w momencie stresu, to jest alkohol, masz problem. Jeśli chcemy pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu...
Cześć, nowy dzień, nowe możliwości. Witam Was w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o DDA, o DDD, czyli dorosłych dzieciach alkoholików, o tym, jaki wpływ ma dorastanie w takim środowisku, w którym nasza rodzina jest dysfunkcyjna, gdzie jest nadużywany alkohol. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to chciałam Was bardzo serdecznie prosić, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, dajcie lajka, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, dawajcie inspiracje co do tematów i do gości. To bardzo wspiera mój rozwój i rozwój tego podcastu. I to samo tyczy się, jeżeli słuchacie mnie na Spotify, możecie wystawić ocenę, możecie skomentować. Nie macie pojęcia, jak duże znaczenie ma to, jakie Wasze zaangażowanie jest w te podcasty. I dzięki temu mogę je kontynuować i zapraszać równie ciekawych gości, co ten dzisiejszy. Zapraszamy. Ewa, bardzo mi miło dzisiaj Ciebie tutaj gościć.
Mi również.
Będziemy rozmawiać o temacie, który powiem szczerze, że dopóki nie zaczęłam robić podcastu i nie zaczęłam tworzyć rozmów w dresie, nie zdawałam sobie sprawy ze spektrum problemu, jakim jest DDA i DDD. I na sam początek, jeżeli jest ktoś taką osobą, jak ja byłam przed rozpoczynaniem podcastu, to jakbyś tylko mogła wytłumaczyć albo rozwinąć w ogóle ten skrót, czym jest DDA i czym jest DDD.
Okej. DDA to są dorosłe dzieci alkoholików. DDD to są dorosłe dzieci domów dysfunkcyjnych. Mm. Są to bliźniacze syndromy. Często jest mówione, że DDA nie istnieje. Dalej się są spory na ten temat, czy w ogóle syndrom DDA istnieje, czy nie. I ludzie, którzy są przeciwni syndromowi DDA, właśnie podpierają się tym, że u osób, które nie wychowywały się w domach alkoholowych, występują te same objawy, tak jakby. To najprawdopodobniej były domy dysfunkcyjne. To są bliźniacze syndromy. Dom alkoholowy jest domem dysfunkcyjnym. Myślę, że dalej w rozmowie wyjdą te cechy, jakie te osoby mają, z czym się borykają w życiu, ale generalnie rzecz biorąc, domy dysfunkcyjne. I tutaj trzeba zaznaczyć, że dysfunkcją może być nadopiekuńcza matka, może być choroba któregoś z rodziców, może być surowy, wymagający rodzic, może być rodzic bardzo przyklejony do dziecka i zagarniający całą jego przestrzeń. Każde odchylenie od normy jest dysfunkcją. Każde odchylenie od normy jest patologią. W tym nie chodzi do końca o to, że tam się musi dziać coś złego, że tam musi się lać alkohol strumieniami, że nie wiem, dzieci mają być bite, poniżane. Każde zdarzenie, każdy układ w rodzinie, który zaburza bezpieczeństwo dziecka czy poczucie autonomii tego dziecka, tworzy dysfunkcję. Więc temat dotyczy dużo szerszej grupy niż na początku się może wydawać. W ogóle też takim bardzo fajnym schematem, bardzo fajnym, nie fajnym, ciekawym przypadkiem jest, gdy dziecko podporządkowuje właśnie siebie, to jaki jest, pod stan emocjonalny rodzica, czyli rodzic chwiejny, który raz się z czegoś śmieje, a na następny raz będzie wkurzony o to i wybuchnie, czyli rodzice niestabilni emocjonalnie, rodzice nieobecni. To wszystko tworzy syndrom DDD, a został z syndromu DDD wyodrębniony syndrom DDA. Syndrom DDA też się ściśle łączy ze współuzależnieniem, więc to jest jeszcze co innego niż sam syndrom.
To słowo współuzależnienie, ono pada dość często, natomiast dla osoby, która nie jest dzieckiem, które dorastało w domu, gdzie ten alkohol był nadużywany, czy może po prostu pojawiał się i miał wpływ, nie wiem, na życie rodzinne, to tak nie do końca może rozumieć, o co chodzi ze współuzależnieniem.
Nawet osoby, które są z domów alkoholowych, jak nie spotkały się z pojęciem, jak rozmawiam z nimi, pierwsza myśl się pojawia, ale ja nie piję z tym alkoholikiem.
Bo to jest pierwsza rzecz, która się
pojawia, że faktem jest, że osoby współuzależnione często same zaczynają spożywać alkohol, żeby dla alkoholika było mniej. Tak, czasami faktycznie robią i potrafią same w nauk wpaść. Współuzależnione osoby to w większości są kobiety. Mężczyzn też dotyka to, ale w mniejszym stopniu, węższa grupa, większość to są kobiety. Jest to taki sposób postępowania, który za wszelką cenę ma ratować alkoholika. W sposób totalnie głupi, nie taki jak powinien być. Te osoby tłumaczą, podkładają swoje życie pod alkoholika. Ich myśli toczą się tylko wokół tej osoby uzależnionej. Kontrolują, pilnują, usprawiedliwiają. Żyją z tą osobą, orbitują, nie umią jej puścić. Alkoholik jest uzależniony od alkoholu, a osoba współuzależniona jest uzależniona od alkoholika. Tak to najprościej idzie streścić.
I taką osobą współuzależnioną pewnie może być też każdy, kto w tym domownictwie, że tak powiem, przebywa.
Zazwyczaj są to małżonki, a te dzieci z domów alkoholowych przerzucają to później, zwłaszcza te kobiety, na partnerów, których wybierają. Tak jak powiedziałam, alkoholikiem rządzi alkohol, osoba współuzależniona, uzależniona od alkoholika, a DDA ma syndrom dwóch osób, które działają w systemie uzależnienia. Więc nawet jak one są trzeźwe, to będą szukały tego wzorca, który był w domu. I takie osoby albo zazwyczaj wchodzą w związki z osobami uzależnionymi, albo w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnymi. Nieporadnymi życiowo, narcystycznymi, agresywnymi. Ciekawe jest to, że osoby, które mają ten rys współuzależnienia, są dziećmi domów alkoholowych, mają ten rys, one nie są w stanie wykrzesać ładunku emocjonalnego do osoby, która rokuje, gdzie tam nie ma tego tej dysfunkcji. To się nazywa chemia schematów generalnie. Ale taka jest prawda. Jeśli my nie pójdziemy na terapię, to tam, gdzie faktycznie ten partner by rokował, że idzie z tym stworzyć coś zdrowego, coś dobrego, tam nie będziemy w stanie wykrzesać z siebie żadnych emocji ani się zaangażować, bo my jako dzieci połączyliśmy miłość z adrenaliną. Jak nie ma tej miłości, to dla nas, tej adrenaliny, to jest dla nas coś nie tak. I zresztą to bardzo widać w związkach DDA, bo z tym DDA ma największy problem, z relacjami, ze związkami. To bardzo widać, że tam jak jest adrenalina, no to są te emocje, a osoby DDA, zwłaszcza kobiety, jak się nic nie dzieje, mają poczucie, że coś się psuje, coś jest nie tak, on mnie już chyba nie kocha. I albo same prowokują, albo czekają, ale generalnie musi gdzieś łupnąć, więc my bardzo mamy połączoną tą miłość z adrenaliną. No i osoby współuzależnione, osoby DDA, zwłaszcza te osoby współuzależnione, dążą do tych takich związków, które nie mają szans na takie spokojne, długie, szczęśliwe życie. Tam musi być dramat. A jak nie ma dramatu, no to same go sprowokują. A jak nie ma co sprowokować, bo nie ma okoliczności, to wyciągną jakiegoś trupa z szafy starego i zaczną najpierw nad nim rozmyślać, a później się z tego zrobi burza, no bo wyhodują w sobie taki ładunek emocjonalny, że to gdzieś zacznie eskalować. Nie?
To jest ciekawe, bo ja czytam obecnie taką książkę, gdzie nawet nie za bardzo mogę na razie mówić, co to jest za tytuł, bo to jest przed premierą, ale często się pojawia takie stwierdzenie, że jeżeli doświadczymy traumy w dzieciństwie, no a jednak dorastanie w takim domu dysfunkcyjnym czy alkoholowym, no to jest już trauma dla dziecka. To, że my właśnie lubimy, może nieadekwatne słowo, ale że my gdzieś tam podświadomie tą traumę potem odgrywamy
przez wiele lat. Bez końca, tak.
Jak wygląda w ogóle, bo dla osoby, która tego nie doświadczyła, to może tego nie wiedzieć, a nawet czasami myślę, że ktoś, kto doświadczył, może sobie nie zdawać sprawy, że jest tą osobą właśnie, o której dzisiaj mówimy. Jak wygląda w ogóle dorastanie w takim domu? Z czym to się wiąże? Czy to jest wieczny lęk, taka nieprzewidywalność? Bo to są takie właśnie też emocje, od których my się później uzależniamy, nie? Mhm.
Wiesz, powiem ci, jak są te domy takie skrajnie dysfunkcyjne, skrajnie patologiczne, to tam na pewno jest dużo lęku i tym podobnych rzeczy. Ale ja bym chciała opowiedzieć trochę z innej strony, bo tam to tak jakby jest oczywiste. Ja jak usłyszałam u terapeuty, że ja mam syndrom DDA, ja byłam oburzona. DDA, DDD, ja jestem i to. Ja byłam oburzona. Ja mówię, przecież ja jestem z dobrego domu. Myśmy zawsze wszystko mieli. U nas były pieniądze, rodzice żyli razem, mieliśmy co jeść, mieliśmy dobre ubrania, dobrze żeśmy się uczyli, wszystko było w porządku. Jak pani może w ogóle tak mówić, nie? Bo przecież mój tata dopiero tak bardzo poleciał po równi pochyłej po śmierci matki, czyli to było 6 lat temu dopiero, ale jest coś takiego jak wysoko funkcjonujący alkoholik. Czyli tak jak mój tata na przykładzie będę opowiadała, przychodził z pracy, otwierał piwo, bawił się z nami, funkcjonował, jakoś tam wszystko się kręciło, zawsze obowiązki były zrobione, naprawy, wszelkie maści, wszystko zrobione. No ale wiesz, jak jedno piwo, drugie, trzecie, czteropak wchodził cyklicznie, bo w uzależnianiu od alkoholu nie do końca chodzi o ilość spożywanego alkoholu, tylko o systematykę i o cykliczność, więc no to już była osoba ewidentnie w ciągu alkoholowym, 40-letnim, więc on codziennie ten schemat był. Drugą stroną jest moja mama, która była osobą właśnie bardzo i surową, i chłodną, i nieobecną, i zaburzoną z całą pewnością, która była bardzo niedostępna, a tata pracował. Tata bardziej w takim uzależnieniu krzyżowym pracoholik, alkoholik. Okay. Albo w pracy, albo z piwem. Więc to się tak poskładało i ja tego nie rozumiałam. Mi się wydaje, że wszystko było okej. Jeszcze nawet jak ja byłam u Marka Sekielskiego, pierwszy odcinek szedł, później jakiś fragment, bo ja nie umiem słuchać siebie, więc ja tego nie odsłuchiwałam, ale gdzieś mi jakiś fragment wskoczył, gdzie ja dalej miałam takie przeświadczenie, mówiłam, że oni się gdzieś tam kłócili czy ten, ale nie potrafiłam sobie jeszcze wtedy tego uzmysłowić tak bardzo. I dopiero po jakimś czasie, bo ja widzę, że po terapii dalej jakieś flashbacki wlatują, tak jakby ten psychologiczny błysk mimo upływu lat dalej wchodzi, nie? I tak sobie uświadomiłam, jak ja jako małe dziecko włączałam na Walkmanie smurfne hity, żeby nie słuchać, jak oni się awanturują, nie? A jak już było bardzo źle, to siedziałam na schodach, mieliśmy takie przeplatane schody. Oni siedzieli na dole, myśmy mieli pokoje u góry i ja tam przez ten najmniejsze okienko podglądałam i pilnowałam, czy jest wszystko w porządku. I leżałam w łóżku i zasypiałam dopiero, jak oni szli spać. Jak się zrobiło cicho, to wtedy ja też mogłam spać. I tak ja to jakoś wyparłam, wiesz, totalnie. Bo w dzień było wszystko okej, wszyscy funkcjonowali, wszystko było fajnie, wszyscy się uśmiechali. I wiesz, na środku domu stoi wielki smok, nie? I wszyscy chodzą i udają go, że go nie widzą, że jest fajnie, nie? I ty nie wiesz, czy ty masz prawo zareagować, czy nie. Wydaje mi się, że dużo dzieciaków, a teraz dorosłych, jest właśnie ofiarami tej iluzji też tworzonej przez rodzinę. Bo mi się to bardzo odezwało, jak weszłam w toksyczny związek, jak już się zaczęła przemoc nie tylko psychiczna, ale i fizyczna. Ja udawałam, że ja tego nie widzę, nie ma tematu. To się działo w nocy, tego nie ma, nie? W dzień się uśmiechamy, jest fajnie. Aż kiedyś, już parę lat po rozstaniu, mój syn mi powiedział, on zawsze jak szedł do łóżka, wołał: mamo, jesteś, jesteś, jesteś. Ja myślałam, że to kwestia przeprowadzki, bo ja z nim zawsze poleżałam, podrapałam mu plecy, pogadaliśmy i szłam na dół, a on zasypiał. No i tam mu było ciężko zasnąć, wołał ciągle: jesteś, jesteś, jesteś. Ja zakładałam właśnie, że to, wiesz, jak nowe miejsce, nie umie się zaadaptować, a on mi po latach powiedział, ja mam w ciąży z drugim synem, że on mnie tak wołał, bo on się bał, że on mnie w końcu w nocy zabije, nie?
Okej, czyli twój syn był świadkiem też poniekąd tych sytuacji przemocowych.
Takiej przemocy werbalnej bardzo często. Fizycznej nigdy nie widział. Ale ja wiem po sobie, ja przypuszczam, że on też udawał, że spał, nie?
Okej. A co jako, trochę zaczynając od końca, bo są tam wątki, które poruszyłaś już i które ja do których wrócę, ale co jako mama czujesz, jak odkrywasz, że to jest to, co twój syn miał na myśli, że to był strach o twoje życie.
Straszne to jest. Ale był jeden gorszy moment życia, bo to już dużo czasu płynęło. On mi to powiedział po rozstaniu dawno, ale był taki moment, gdzie on mnie błagał już, żebyśmy się rozstali. Że on, wiesz, ja z wesołej dziewczyny chodzącej na siłowni, rozwijającej się zawodowo, spędzającym aktywnie czas z dzieckiem, stałam się wrakiem, wiecznie płaczącym wrakiem, bo finał tego związku był taki, że ja na kolanach błagałam, żeby wywieźli mnie do psychiatryka, bo ja nie dam rady, nie? Ja codziennie zasypiając błagałam moją zmarłą matkę, żeby mnie zabrała, a rano się budziłam i pierwsze co płakałam, to że się obudziłam, bo ja nie dam rady. Ja uważam, że gdyby nie mój starszy syn, to jest duże prawdopodobieństwo, że mnie by tu nie było, nie? To on mnie utrzymał przy życiu i najgorszym momentem było dla mnie to, jak on mnie prosił, żebyśmy się rozstali. Ja wiedziałam, że ja to muszę zrobić. I ja go właściwie co weekend wyrzucałam z domu. I on tylko zdążył zajechać za zakręt. Ja już dostawałam takich ataków paniki, że ja za nim biegłam i go przepraszałam i błagałam, żeby wrócił. I znowu. On się już nawet nie rozpakowywał, nie? Bo on stwierdził, że to nie ma sensu, bo ja go i tak za chwilę wypieprzę z tego domu i tak, nie? Dosłownie jak osoba uzależniona, nie?
Właśnie to chciałam powiedzieć, bo ja sama nigdy nie byłam w związku, który by można uznać za przemocowy, przynajmniej w kontekście przemocy fizycznej, w kontekście przemocy psychicznej na pewno. I pamiętam, jak wtedy działa mózg i z jednej strony ty zdajesz sobie sprawę, to jest niesamowite, ty wiesz, że to jest złe, ty wiesz, że to nie jest coś, co ci służy, a jednocześnie tak się kurczowo tego trzymasz, że nie potrafisz odpuścić, mimo tego, że gdzieś to cię i psychicznie, i fizycznie zabija. Więc to działa jak uzależnienie.
To jest uzależnienie behawioralne, takie jak hazard na przykład. Nie? Tutaj adrenalina gra bardzo dużą rolę. Zwłaszcza, że to się pojawia przy osobach w takim rysie narcystycznym. Nie? I tutaj tak właśnie było. Czyli wiesz, osoby DDA to są ludzie, którzy od dziecka żyją nadzieją na zmianę, że coś się zmieni, że będzie dobrze, nie? I one o niczym innym nie marzą, jak o spokojnym, szczęśliwym życiu. To, że one nie potrafią tak żyć i tego obsługiwać, to jest druga strona medalu. Ale o tym marzą, nie? Tego chcą. I patrz, co robi narcyz. Daje im to, czego chcą. Albo daje im sielankę, nosi ich na rękach i są księżniczkami czy księciami z bajki. A później jest łup, lecimy po równi pochyłej i znowu. I ten człowiek, który ma ten rys takiego życia nadzieją, ja pamiętam po sobie, ja się chyba zmieniłam na 500 różnych modeli podczas tego związku. Słuchałam dokładnie, czego on ode mnie wymaga, dostosowywałam się. Tak jak chciał, tak robiłam. Zawsze było źle, ale zawsze była ta nadzieja, że za rogiem, a może teraz, a może już, a może coś się zmieni, a może będzie dobrze, a może w końcu zasłuży na to, żeby znowu było dobrze, nie? I na tym się to kręci.
Wracając na chwilę jeszcze do twojego domu rodzinnego, bo ty powiedziałaś, że wasze pokoje były na górze, to znaczy, że masz rodzeństwo.
Tak.
A jesteś najstarsza?
Najmłodsza.
Najmłodsza, okej.
Okay. I o dziwo bohaterem jestem.
No właśnie, bo zastanawiam się, jaką rolę... Wiesz, zazwyczaj jeżeli mamy w domu taką sytuację dysfunkcyjną i jest rodzeństwo, to każde z tych dzieci przyjmuje właśnie jakąś rolę.
Pewną rolę,
no. Często to jest tak, że najstarsze pewnie z dzieci przyjmuje jakąś tam rolę obrońcy czy bohatera. I to jest takie bardzo obciążające, nie żeby dzieci, które są młodsze, jakby nie doświadczały tego wszystkiego, co się w domu dzieje. Ale tak się zastanawiam, jaki to wpływ miało na ciebie, czy ty przyjęłaś właśnie na siebie tą odpowiedzialność takiego, jak ty powiedziałaś, bohatera i też jak twoje rodzeństwo sobie poradziło z tą sytuacją, bo każdy z nas, mimo że wywodzimy się z tego samego domu, często radzi sobie w zupełnie inny sposób, nie?
Wiesz co, powiem ci tak, to, kto przyjmuje rolę bohatera, wydaje mi się, że zależy od procesu degradacji tej rodziny, tego, co się tam dzieje, w którym momencie jest ten najgorszy moment, bo u mnie w domu największe załamanie przyszło, gdzie oboje rodzice zaczęli pić, gdy ja miałam około 14 lat, oni stracili firmę. Oni mieli cukiernię w miejscowości, gdzie były szkody górnicze, po prostu kamienica do rozbiórki, dużo szybciej niż to było zakładane, bo przyszło tąpnięcie i już nie było wyboru, więc oni... Im się życie przełamało praktycznie przez noc, nie? Nigdy nie pracowali u kogoś. Znaczy się mój tata jako bardzo młody chłopak pracował u kogoś. To jest firma rodzinna ze strony mojej mamy. Moja mama nigdy nie pracowała, nauczona do pieniędzy, do luksusu. Ojciec taki, że ja jestem bardzo podobna z charakteru do ojca. Wszystko dla wszystkich, zarobi się z gęby, sobie wyciągnie, żeby komuś oddać, więc on... starał się gdzieś tam pracować. Najpierw miał jakąś taką pracę dorywczą, no to jak przyniósł jakieś pieniądze, to matka potrafiła wziąć te pieniądze w Seforze wydać, a nie było jedzenia w lodówce, nie? Bo ona nie umiała przeskoczyć na ten inny standard. I w pewnym momencie przestali to unosić oboje i oboje zaczęli pić, nie? Więc, a moje rodzeństwo już było wtedy dorosłe.
Okay.
Oni byli bardziej z boku. Bo dopóki to było w takim trybie wysoko funkcjonującym, mój brat w ogóle ma taką naturę, że on... To nie są jego sprawy. To jego nie dotyczy. Między mną a siostrą jest 10 lat różnicy, więc jest spora. Całkiem spora ta różnica. Moja siostra dość szybko wyszła z domu. Założyła rodzinę, raczej się z boku trzymała. Mój brat do pewnego momentu był. Tylko, że on, ja na przykład byłam taka, rozwiążmy to na spokojnie, dogadajmy się, jedna, druga, trzecia terapia, a mój brat jest radykał, choleryk, zupełnie inny typ i przyszedł taki moment, że on już mówi, dobra, ja to pieprzę, nie? Mnie tu nie będzie. I ci powiem, jak obserwuję, pytasz o rodzeństwa, nie? Bo ja dużo jednak z tymi dzieciakami dorosłymi dziećmi alkoholików pracuję. Faktycznie w większości przypadków tak jest, że jedno dziecko przy alkoholiku zostaje do końca.
A ty zostałeś do końca przy tacie?
Tak, w pewnym stopniu tak, ale już na koniec w taki zdrowy sposób i myślę, że dlatego, że ja podeszłam do tego zdrowo, on miał szansę wyjść z nałogu. Jak Nikoś się urodził, mój młodszy syn, to już była masakra. To już... No, wyglądał jak bezdomny. Funkcjonował strasznie. Jeszcze wcześniej ja go próbowałam brać, gdzieś tam do siebie wyczeźwiał, później znowu pojechał, ale to się tak kręciło cały czas. No ale ciąża już w ciąży przymusiło mnie, żebym odpuściła. Jak on się dowiedział w ogóle, że jestem w ciąży, to zaczął pić i Ja tak już tam nie bardzo jeździłam. Mój brat coś tam próbował ingerować, ja tam może z 2-3 razy byłam, ale już nie ratowałam tak jak kiedyś, że w środku nocy jechałam, bo nawalony gdzieś mi dzwonił, że się będzie wieszał, cudował, więc to już odpuściłam, tego nie było. Ale jednak jeszcze jeździłam, dzwoniłam, pilnowałam, rozmawiałam, a tato, a może spróbuj i tak dalej. No ale moja ciąża była bardzo trudna, później zostałam z dziećmi sama, więc ja go musiałam odpuścić siłą rzeczy, nie? Przyszło mi to też łatwiej, bo byłam zajęta sobą i faktycznie on się doprowadził do takiego momentu, że moja babcia zadzwoniła do mnie, że on chyba nie żyje.
Okay.
Ja tam pojechałam, szczerze mówiąc, pogrzeb, bo gładałam w głowie już, nie? Mówię, dobra, to muszę załatwić, to. Byłam gotowa na to, że tak się może stać. Brałam to pod uwagę, że nawet podejmując tą decyzję, że ja go zostawiam, brałam to pod uwagę, bo już była jedna taka sytuacja, że on dostał wylewu pijąc. Więc ja zakładałam, że może się coś stać, że mogę go już więcej nie zobaczyć, ale dotarło do mnie w pewnym momencie, że ja go nie uratuję. To, że ja poświęcę swoje życie jemu, nie oznacza, że on wyzdrowieje. Więc dwojga złego, jak ktoś ma zmarnować życie, to lepiej, żeby to była jedna osoba, nie dwie. Ja faktycznie pojechałam do niego, jak ta babcia zadzwoniła, też jak weszłam, myślałam, że on faktycznie nie żyje, bo nie reagował, był zimny, blady, oddechu się nie dało wyczuć, ale jak go później obróciłam na plecy, to faktycznie on oddychał, odsuciłam go, pozbierałam go i wywiozłam go do Piły na odwyk i tam go zostawiłam. Po prostu drugi koniec Polski. Zostawiłam go tam, sam wrócił z tego odwyku, sam przedłużył ten odwyk w ogóle. I teraz będzie prawie 2 lata, jak nie piję.
Tak sobie myślę, raz z tego, co mówisz, a dwa pewnie też z twojego doświadczenia, które ty obserwujesz u innych osób, że tutaj takim dużym problemem, który ja bym widziała, to jest takie pewnie przejmowanie przez dzieci w ogóle roli dorosłego, nie? W tych relacjach. Tak. Że to się trochę
się zamieniają te role. My stajemy się rodzicami swoich rodziców, nie? I my w ogóle w życiu tam, jako jedna z cech DDA, to jest na pewno takie nadmierne poczucie odpowiedzialności za wszystkich i za wszystko. I taka bardzo duża potrzeba kontroli, ale my się tego uczymy tam, nie? Kontrolując sytuację. Bardzo dużo dzieciaków, przecież jeszcze za dziecka, dzieciaków... nie wiem, symuluje choroby, specjalnie się kaleczy, cokolwiek, żeby odciągnąć uwagę od alkoholu i zwrócić ją na siebie i w ten sposób próbując ratować rodzinę, nie? I ja nawet to samo zrobiłam, do mnie dotarło po latach, co ja w ogóle zrobiłam, totalnie nieświadomie. Ja 6 klasę skończyłam z średnią 5,37, zawsze wzorowa, najlepsza, wyciaciana, wydmuchana. Ja całe gimnazjum ledwo przechodziłam z klasy do klasy. Zaczęłam się szlać z towarzystwem, które piło, ćpało, wagarowałam, ledwo przechodziłam z klasy do klasy. Tylko jeden nauczyciel mnie przyłapał na tym, że kiedyś mnie zawołał, że mieliśmy test wyboru i mi powiedział, że żeby udzielić 100% złych odpowiedzi, musiałam znać 100% dobrych. I co ja robię? Ja mówię, nie nauczyłam się, miałam pecha, nie trafiłam. Mówi, to jest niemożliwe, żebyś nie trafiła. Teraz rozumiem, co ja robiłam, nie?
A powiedz mi właśnie, jak już wspomniałaś teraz o nauczycielach, bo to, co powiedziałaś o swoim tacie w kontekście tym takim późniejszym, że już wyglądał trochę jakby był bezdomny i tak dalej, ale to jest takie trochę błędnie panujące przekonanie, myślę, u nas w kraju, że jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, gdzieś już w którymś podcaście na ten temat rozmawiałam, to jest taki, wiesz, pan pod sklepem, nieumyty, widać, że jest... widać, że nadużywa alkoholu, a często tak nie jest. Często to są ludzie, zazwyczaj którzy są super tak ubrani, którzy wyglądają na takich, co sobie świetnie radzą w życiu. Zastanawiam się, czy na przykład osoby z twojego otoczenia, ale nie mieszkające u ciebie w domu, miały tego świadomość i czy w ogóle twój tata na przykład na tym etapie, kiedy to była tylko kwestia piwa.
On do dziś też miał świadomość. Mimo że odbył terapię, jest osobą trzeźwą, tego okresu wysoko funkcjonującego, tych czteropaków nie uważa za chorobę alkoholową. On twierdzi, że on zachorował po śmierci matki. ale nie bierze tego pod uwagę. Wiesz, on jest w takim wieku, on dobija do 70, więc ja już nie mam potrzeby wyprowadzania go z błędu i przepychania i przeforsowania mu swoich racji, bo ja mam świadomość, że to może nim równie dobrze zachwiać. On wziął na klatę tyle, ile był w stanie przyjąć, trzyma się, jest trzeźwy. Wręcz bym powiedziała, że nauczył się cieszyć życiem i tą trzeźwością, więc to, że ja mu teraz będę forsować, że nie, to nie 6 lat byłeś alkoholikiem, tylko 50, no to już nic nie zmieni, ale... wiesz, kurde, lata 90., 80. to jest kultura picia. Tam byłeś dziwny, jak nie piłeś. Jak odmawiałeś alkoholu, byłeś wytykany palcami. Wysoko funkcjonujący alkoholik to był uważany za zdrowego, prawdziwego mężczyznę, nie? Więc nikt tego w ogóle nie brał pod uwagę. Wiesz, w ogóle stanowisko szkoły, bo szkoła wybudziła tak jakby moją matkę z picia. Ja założyłam takiego bloga gdzieś tam, gdzie tam jakieś smenty pisałam, jakieś, wiesz, jak wszystko czarne, jakieś tam wiersze, inne rzeczy. Ja też się kaleczyłam, żeby zwrócić swoją uwagę. Rodzice nie zauważyli, szkoła zauważyła, okay, że coś jest ze mną nie tak.
I tak dobrze, że szkoła zauważyła.
Zaalarmowali moją matkę. Już pamiętam, jak matka mi wpierdol na korytarzu w szkole spuściła. Oczywiście nauczyciele się odwrócili wszyscy, wiesz, jak ten, nikt nic nie widział, ale tak mi tłukła na tym korytarzu, że nie wiedziałam, gdzie uciekać przed nią. Ale nikt nie wziął pod uwagę, że przyczyną mojej zmiany może być coś w domu. Złe towarzystwo, źle się zakochała, alkohol, wszystko byli winni koledzy. Nikt nie brał pod uwagę domu w ogóle w tamtym czasie, nie?
Swoją drogą, jaka reakcja rodzica, co na taką sytuację, gdzie... No ja wiem, że wchodzą pewnie jakieś...
Wiesz, to dla niej było najważniejsze, bo ja wagarowałam ten... Ja zniszczyłam ich opinię, ja zniszczyłam iluzję idealnej rodziny. Myśmy też byli w tamtym czasie bardzo bogatą rodziną, jeszcze nim to się wszystko stało. Więc tam był przerost formy nad treścią, nie? I ja tak jakby, mój brat idealny, moja siostra raczej z boku się trzymała, bo nie była w stanie doskoczyć do tej poprzeczki, którą brat wystawił, zresztą, która była zawsze moją poprzeczką, zawsze też byłam porównywana, nie? I ja tak jakby zepsułam im to. Bo ja przecież zawsze byłam taka, jak powinnam być, zawsze dobrze się uczyłam, wszystko było super, a co ty teraz robisz, dziewczyno, nie?
Zawsze byłaś grzeczną.
Tak. Zawsze byłam grzeczna.
Znowu taki syndrom lat 90., nie? Który na szczęście trochę teraz odchodzi i się zaczyna o tym mówić, że to nie jest tak do końca dobre, żeby nie powiedzieć, że wcale nie jest dobre, ale to były te lata, kiedy rzeczywiście to gdzieś tam bardzo mocno opanowało. Twój tata uznał, że miał problem z alkoholem po śmierci twojej mamy. A jaki to w ogóle miało wpływ na ciebie? W sensie śmierć twojej mamy. Bo ja myślę, że tam zarówno relacje z tatą, który nadużywał alkoholu, twoja mama zresztą wspomniałaś w którymś momencie też, one mogły być równie trudne, nie? W sensie i z tatą, ale też właśnie z mamą, nie?
Która szczerze była tak nieobecna. Szczerze ci powiem, jak teraz już patrzę z dystansu na moją terapię, na to, co się ze mną działo, co ja przepracowywałam, dużo więcej złego zrobiła mi matka niż ojciec. I powiem ci szczerze, że jak obserwuję, jak pracuję jako hipnoterapeuta z osobami DDA współuzależnionymi, uzależnionymi, bo ja głównie z nimi pracuję, osoba współuzależniona robi więcej krzywdy dziecku niż sam alkoholik. Bo to, że alkoholik robi złe rzeczy, że jest załóżmy zły, to dziecko widzi i rozumie. I całe swoje poczucie bezpieczeństwa opiera na osobie, która jest trzeźwa i w jego mniemaniu dobra, wręcz ją idealizuje. A to właśnie ta trzeźwa, dobra osoba powinna wybrać to dziecko i odejść. I to ona finalnie decyduje, że naraża to dziecko na życie dalej w tym piekle, nie? I żeby ktoś się nie poczuł oceniany, ja zrobiłam dokładnie to samo. Ja pół roku odchodziłam. Więc to nie jest tak, że to jest proste. Ja to idealnie rozumiem, zwłaszcza cofając się wstecz jeszcze w te lata 90., 80., kobieta sama z dzieckiem, nie wiem, rozwiedziona, to nie było tak społecznie akceptowane i tak dalej. Więc to były w ogóle zupełnie inne czasy, ale faktycznie więcej ci ludzie mają do przepracowania ze strony tej osoby współuzależnionej niż tej uzależnionej, nie?
Ale to twoje doświadczenie w związku, bo do tego zaraz chciałabym przejść, żeby właśnie powiedzieć, z czym się też wiąże wyjście z takiego domu i dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje i też jakie zachowania towarzyszą takiej osobie, jeżeli oczywiście można to jakoś, wiesz, uogólnić. Ale czy twoje doświadczenie twojego związku pomogło ci trochę lepiej zrozumieć twoją mamę? Czy jakoś...
Wiesz co, powiem ci... Jak na ironię pomogło mi bardziej zrozumieć mojego tatę. Bo mam poczucie, że mój związek był lustrzanym odbiciem związku moich rodziców, czyli ja pełniłam rolę mojego ojca, mój partner pełnił rolę mojej matki. I myślę, że ojciec zapijał to, co się tam dzieje.
Okej.
Okay. Więc to jest bardziej taka... pomogło mi zrozumieć ojca w moim przypadku.
To jest taka nietypowa trochę opinia, bo jednak niestety cały czas panuje takie to przekonanie, że jednak to częściej mężczyzna jest tą taką osobą toksyczną, a kobieta jest ta biedna, pokrzywdzona.
Wiesz, właśnie
nie zawsze tak jest.
Właśnie
nie?
To jest ten stereotyp i wiesz, i to jest takie, to mają często DDA, takie... niezdrowe poczucie lojalności. Ja to też bardzo długo miałam, że ja nie umiałam przyznać, że matka by mi coś zrobiła. I uważałam, że tata był tym złym i wszystko to przez tatę się działo, nie? Że ja jestem w takim miejscu, w jakim jestem przez mojego ojca, bo on pił. Ona tam piła załóżmy rok, a on pił całe życie. Osoby DDA mają poczucie lojalności wobec tej osoby niepijącej, a nie widzą tego, że bardzo często tak jest. Że na przykład ta osoba trzeźwa prowokuje tą osobę pijącą, że ty, wiesz, nikt nie zostaje alkoholikiem z czystej hedonistycznego zamiłowania do picia. Nigdy w wieku, nie wiem, 5 lat nie siedzi i mówi, dobra, to ożenię się, kupię sobie auto i zostanę alkoholikiem. Ludzie uciekają w alkohol przed czymś, przed sobą, przed emocjami, przed tym, z czym sobie nie radzą. To jest forma ucieczki i niestety, nie zawsze oczywiście, bo bardzo często tak jest, że osoby współuzależnione są typowo ofiarami tego alkoholika. Bardzo często tak jest, że osoby współuzależnione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ale niestety często też tak jest, że punktem zapalnym jest osoba współuzależniona. I to bardzo widać, jak alkoholik pójdzie na terapię, przestanie pić, a osoba, z którą żyje, nie pójdzie na terapię. I zaczyna się piekło, bo ona nie potrafi żyć inaczej. Osoby współuzależnione muszą cierpieć. One nie potrafią żyć inaczej. One potrzebują adrenaliny, one potrzebują cierpienia. One marzą o spokoju, ale za cholerę go nie potrafią obsługiwać. Jak jest za długo spokojnie, to same coś sprowokują. Więc jak... Ja to zresztą widziałam po sobie, ja to sam robiłam. Tylko wiesz, do tego trzeba pewnej pokory, żeby do tego dorosnąć i to zobaczyć. Ale dzieci faktycznie, jeśli mówimy o rodzicach, mają bardzo silną potrzebę lojalności wobec tego trzeźwego rodzica. I nawet jak widzą, to one nie przyjmują tego. I zresztą w terapiach dla osób DDA dużo czasu się poświęca temu, żeby zobaczyć obie strony.
Obie strony. Zastanawiam się, czy znasz na przykład statystyki takie, które pokazują, czy jednak ten alkoholizm częściej dotyka kobiet czy mężczyzn. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, to taka wiesz, teoria moja po prostu gdzieś tam wyciągnięta, że jednak byliby to... większej ilości mężczyźni ze względu na to, że oni mimo wszystko, tak jak my jako kobiety byłyśmy wychowywane na grzeczne dziewczynki, tak samo mężczyźni byli wychowywani na takich, którzy mają nie pokazywać emocji. Wiadomo, co się dzieje, jeżeli tych emocji nie pokazujesz, to musisz w jakiś sposób w którymś momencie odreagować i gdzieś tam alkohol byłby taką trochę najprostszą możliwą drogą. Mhm. Stąd ciekawią mnie statystyki, czy na przykład...
Co? Statystyki są, ale one są skrajnie różne i niespójne. Gdzie nie kopniesz, tam jest inna statystyka, zależy jaką grupę badaną, ale ja tak z mojej obserwacji, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia i ocena tego, jak tak obserwuję, że te lata 80., 90., czy tam nawet jeszcze 2000, to faktycznie w większości byli mężczyźni. Ale przeleć choćby głupiego TikToka, jakim nie wiem... lansem, czy jaką normą jest kobieta z kieliszkiem wina po ciężkim dniu, tu aperolek, tu prosecco, nawet kurde idziesz na paznokcie i dostajesz prosecco. Więc pod przykrywką takiego bardziej eleganckiego, może modnego picia, może wiesz jak na zasadzie jakiegoś fejmu, ale myślę, że kobietom idzie całkiem nieźle w tej niechlubnym wyścigu, tylko robią to po prostu w innej formie.
W taki ładniejszy sposób.
Tak, w taki ładniejszy sposób, ale dużo kobiet nadużywa alkoholu. To, że one nie leżą na podłodze, to nie znaczy, że one nie mają problemu z alkoholem. Obalenie codziennie pół butelki wina jest ciągiem alkoholowym. Jeśli pierwsze, co ci przychodzi do głowy w momencie stresu, to jest alkohol, masz problem. Jeśli w momencie, kiedy się dzieje coś dobrego w twoim życiu i musi być alkohol, również masz problem, bo nieumiejętność katalizowania emocji nie oznacza tylko nieumiejętności katalizowania tych trudnych emocji. Ale tych dobrych. Za każdym razem, jak widzisz, że jest ładunek emocjonalny i przy tym musi stać alkohol, leci na terapię.
To było, jeżeli można na razie podkreślić jedną z ważniejszych rzeczy, która tutaj została powiedziana, to myślę, że właśnie to, bo my często myślimy, że to tylko te negatywne emocje, które się wiążą nie tylko z alkoholem, tak? Bo to mogą być różne sposoby odreagowania. Tak. Jedni będą sięgali po alkohol, inni będą zajadali, nie wiem, słodyczami, tak? Taki dzień. Więc to są różne formy, ale rzadko kiedy się mówi o tym, że to takie nagradzanie się, bo to jest wtedy forma nagradzania się. Okej, nie wiem, dostałam awans w pracy, no to muszę teraz wypić kieliszek wina, nie? To też jest ważne. A czy ty byłaś taką osobą? W sensie, czy ty byłaś taką osobą, która zaczęła sięgać po alkohol?
Ja od 17 roku życia jestem abstynentem.
Okej.
Ja w momencie, jak miałam te 14 lat... Oczywiście, że piłam i to piłam do takiego stopnia, że mnie podrzucali na wycieraczkę, kolejny etap zwracania na siebie uwagi. Ale nie, to usłyszałam, co boli brzuszek. No to już wiesz, że masz tak nie robić. No i znowu, później nie wiem, miałam lat 17. Mówię, moi rodzice na dużo nam pozwalali, zwłaszcza tata. Mama była taka, żeby nas zamknęła, a tata raczej uczył nas doświadczania tego życia. I on nam dużo pozwalał. Więc tam ja nie miałam problemu, żeby w wieku 17 lat powiedzieć, nie wiem, idę na piwo i wrócić tak zawiana, że nie umiałam ustać w progu. Tylko, że ja zauważyłam bardzo szybko jedną rzecz. Że ja doskonale czuję ten moment, kiedy jeden kieliszek albo, nie wiem, jedno piwo po prostu mnie zepnie z nóg i będzie koniec. Ja nigdy nie potrafiłam powiedzieć stop. Ja jak już siadłam do alkoholu, to ja zawsze kończyłam jako zwłoki leżące gdzieś tam, które trzeba było dostarczyć do domu. I to był dla mnie taki mocny sygnał alarmowy, że ja się tego wystraszyłam po prostu i całe szczęście. Ale to, co powiedziałaś o jedzeniu i tak dalej, też trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli my jesteśmy z domu wyposażonego w uzależnienia, czyli obojętnie, czy to jest dwóch alkoholików, czy osoba współuzależniona, czy uzależniona, to są osoby, które robią to kompulsywnie. Czyli w ten sposób wyładowują ładunki emocjonalne, więc my też mamy rys kompulsywny. Jak się przyjrzymy sobie, na pewno znajdziemy rzeczy, które robimy kompulsywnie. mogą być różne. Od takich, które są bardzo chlubne pod tytułem ćwiczenia i tak dalej. Nie wiem, może być pracowitość. Niektórzy mówią, bo ja pracowita jestem, a to już jest pracoholizm, bo ktoś ucieka w tą pracę, gdy tylko się pojawia ładunek emocjonalny do pracy, nie? Non stop w pracy, ucieka przed życiem do pracy. Różne rzeczy mogą być. Może być jedzenie, leki, które moim zdaniem są problemem dużym obecnych i przyszłych czasów, które są, bo ktoś może powiedzieć, że nie mam prawa o tym mówić, bo nie jestem specjalistą, ale ja przeszłam przez paru psychiatrów, bo moja depresja była dość głęboka. To pierwszy psychiatra, u którego byłam, to po 15 minutach wypuścił mnie z torbą leku na X, który bardzo mocno uzależnia, żebym mogła 3 miesiące go wciągać jak cukierki. Umówmy się. Zdrowiejemy na terapii. Farmakoterapia ma nam pomóc. A niestety ludzie wolą wziąć pigułkę, niż wykonać ciężką pracę. Tylko przez tymi pigułkami, które dźwigają tą jakość życia, jest pewien problem. Trzeba ich brać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, zmieniać, cudować, bo organizm się uodparnia. Nie umiem z nich zejść. Jak się coś dzieje, lecimy po pigułkę. Jak nie wiem, nie potrafimy spać, lecimy po tabletkę. Jak mamy za dużo myśli, lecimy po tabletkę. I wszystko zalepiamy tą tabletką i myślę, że niedaleko to pada od kieliszka. No.
Nie, zdecydowanie, bo jak powiedziałaś, to są takie łatwe rozwiązania i o ile ja sama też doświadczyłam leczenia lekami antydepresyjnymi i czasami absolutnie uważam, że są one niezbędne tak. I muszą wspomagać psychoterapię, to też miałam ciekawe doświadczenia i tutaj, wiesz, trochę mnie uratowała tylko moja własna jakaś taka świadomość i doświadczenie, gdzie były przepisywane mi benzodiazepany, które nie były obok, nie? One miały tak jakby pomóc mi wejść na leki antydepresyjne, bo czasami jest tak, dla tych osób, które nie wiedzą, że czasami jest tak, że rzeczywiście jak zaczynasz farmakoterapię, to jest gorzej, nie? Tak. Więc one miały być na pierwszy tam okres, nie wiem, tygodnia czy dwóch, już teraz nie pamiętam. I wiesz, i faktycznie one bardzo pomagały. Natomiast to, czego mi bardzo brakowało w tej konsultacji akurat z tamtym konkretnym lekarzem, to takiego bardzo wyraźnego zaznaczenia, jak bardzo uzależniający i niebezpieczny to jest lek. Mówię o tym wspomagającym, nie? Tak. I gdybym ja sama nie miała w sobie takiej, wiesz, dociekliwości i przekory, żeby o tym poczytać trochę więcej. Ja też wiedziałam, wiesz, i od razu powiem ci, że w momencie, w którym zobaczyłam, że te leki są z grupy benzodiazepanów, od razu je odstawiłam. Tak. Jakby z automatu, bo też nie miałam takiego zaufania, wiesz, względem też siebie, nie?
A one robią coś takiego, że się robi już pusta jak wydmuszka, nie? Emocjonalnie wygłuszona w momencie, jak cierpisz w życiu.
Dokładnie.
Jak się od tego nie uzależnić w tym momencie, nie?
To z czym wchodzi w związek, toksyczny czy nie? Ale raczej tak jak mówisz, jeżeli się nie przejdzie psychoterapii, to raczej toksyczny?
Jak trafi... Tak, czekaj. Są trzy style przywiązania. Unikający, bezpieczny i lękowy. Rzadko kiedy DDA jest bezpieczny. Bo to są osoby, które zdrowo funkcjonują w relacjach. Albo jest unikająca, czyli nie będzie potrafiła stworzyć bliskości, będzie się bała, będzie zamknięta w sobie, będzie z boku, będzie uciekała, będzie w tym związku, ale nie będzie. I to są zazwyczaj mężczyźni. Chociaż kobiety też, ale mężczyźni tak bardziej w ten unikający, uciekający, niektórzy to nazywają. No i mam styl lękowy. Czyli ten, który idzie jak w ogień, tak zwane kobiety bluszcz, które są wszędzie, nim kieruje lęk. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed stratą tej miłości. I tutaj jest właśnie to, że zależy w jaką konfigurację tego stylu przywiązania my wejdziemy. Bo może być tak, że ten unikający czy lękowy wejdzie w relację ze stylem bezpiecznym. No to teraz tak, trochę mówimy o tym DDA jako i o tych osobach współuzależnionych jako o ofiarach, ale w momencie, kiedy osoba współuzależniona czy DDA wejdzie w relację ze związku, z osobą w stylu bezpiecznym, dobrze funkcjonującą. Ja mówię oczywiście o osobie DDA czy współuzależnionej niepoddanej terapii, która jest w amoku i instynktownie reaguje, no to ona będzie grała rolę toksyka w tym związku. Kontrolująca, wiecznie przestraszona, sprawdzająca, niedowartościowana, ciągle pytająca, czy się ją kocha, zazdrosna, wiecznie niezadowolona, bo nie ma takiego dowodu miłości, który zaleje tą dziurę, którą ona czy on ma. Jak tego sami nie zrobią, to osoba z zewnątrz tego nie zrobi. I tam jest ciągły głód, tam jest ciągle mało. Szukająca adrenaliny. Czyli prowokująca pewne zachowania, przewrażliwiona na swoim punkcie, przewrażliwiona na wszystkim, co się dzieje w otoczeniu, to kto będzie tutaj toksykiem? No osoba z DDA czy osoba współuzależniona, więc to jakkolwiek by to nie brzmiało, to jaką rolę przybierze osoba z domu alkoholowego w relacji, zależy od tego, jakie tło dostanie. Bo ogólnie rzecz biorąc, osoby DDA czy osoby współuzależnione są toksyczne.
No tak, i taki związek też nie ma szansy, nie?
Nie, bo one go zniszczą, zamęczą tą osobę. Albo powiem ci inaczej. Dom mojego męża spokojnie można pierwszego męża. Można... Nie działo się tam nic takiego. Ja tam aż tak dobrze nie poznałam tej rodziny, bo nie byliśmy jakoś mega zażyli, ale nic tam się takiego nie działo, więc można by było przypuszczać, że on ma bezpieczny styl przywiązania i tak to wyglądało, szczerze mówiąc. Nie analizuję tak wstecz, ale tam nie było jakiegoś takiego problemu w nim wielkiego. No to prawda jest taka, że tutaj ja grałam rolę toksyka i to ja gdzieś biorę... inaczej, myśmy się tak dość polubownie rozeszli, więc nie było przyklepywania komuś winy, ale tutaj zdecydowanie tą czarną rolę grałam ja, nie? Kontrolująca, niepuszczająca do kolegów, wiecznie niezadowolona, wiecznie coś mi nie pasowało, bo to kubek źle stoi, albo nudno. On mi powiedział, jak żeśmy się rozstawali, że jestem wiecznie nieszczęśliwa. Że mi wiecznie coś nie pasuje. I to była prawda.
A to był taki moment, który wtedy jakoś pochylił, czy nie wiem, przeważył fakt, że postanowiłaś coś zmienić, czy to jeszcze nie
było? Nie, ja miałam 20 parę lat, to tam jeszcze pokory nie było, to ja byłam oburzona, jak on mi mógł tak powiedzieć, ale faktem jest, że ziarno się zasiało, bo to mi całe życie dźwięczało w uszach, że coś jest nie tak. Później trochę oberwałam rykoszetem tego zdania, bo zaraz rok po rozstaniu się, po rozwodzie z mężem, ja weszłam w ten toksyczny związek i tam bardzo się skupiało to na tym, że wmawiano mi, że jestem nienormalna. Że jak to nie pamiętasz, przecież tak mówiłem, albo zrobiłem to, albo jak ty możesz mówić, że ja tak zrobiłem, nie zrobiłem tak. Ewa, co jest to mnie tak? No Ewa, przecież tak nie było. To musisz iść do jakiegoś specjalisty i tak dalej. Wszystko było moją winą. A dla mnie to tak działało, że jeszcze bardziej w to biegłam, bo ja chciałam to naprawiać, nie? Byłam tak jakby stworzona do tego. Wszystko, dosłownie wszystko było moją winą. Ostatnio mi się nawet przypomniała taka sytuacja, gdzie jego matce powiedziałam o tym, co się dzieje u nas w domu, nie? Co on robi. To on mnie tak wkręcił, że ja tej matce chcę zrobić krzywdę, że ja chcę ją zabić, że w ogóle jestem złym człowiekiem. Jak ja mogłam w ogóle tą jego matkę tak potraktować, bo ona teraz nie śpi w nocy, że ja jej na drugi dzień po tej sytuacji wysłałam pocztą kwiatową kwiaty z przeprosinami za to, że ja mogłam coś takiego powiedzieć. Nie było problemem to, że on tak robi. Problemem było to, że ja to na głos powiedziałam, nie? Więc, ale pamiętam, że miałam takie myśli, no ja mówię, no dobra, no to skoro mój mąż tak twierdził, że ze mną coś jest nie tak, no i on też mówi, że coś ze mną nie tak, to na pewno jest nie tak, nie?
No i się rozstaliście, w sensie ty w końcu odeszłaś.
Odeszłam.
Skąd? Bo tak sobie myślę, że być może, znaczy nie być może, jakby wiem po wiadomościach, mimo że moje konto nie jest o tym, ale wiem po wiadomościach, że takich związków jest dużo i to też chciałabym podkreślić, niekoniecznie są kobiety, które są ofiarami toksycznego związku.
Mężczyzn też jest bardzo dużo.
Mężczyźni też. to skąd w sobie w efekcie jakby znalazłaś siłę, żeby jednak odejść? Bo myślę, że może ktoś być w tym takim momencie, w którym...
Terapia.
Twierdzi. Okay.
Ja poszłam ukradkiem na terapię, trafiłam do starszej babeczki. Wiem, że już będziecie pisać o namiary, nie żyje już. Która dała mi kubłem zimnej wody w łeb dosłownie. Ja ukradkiem jeździłam na terapię. W godzinach pracy się nie przyznała, moja szefowa wiedziała, bo moja
jeszcze będąc w tym związku.
Tak, moja szefowa bardzo była zaangażowana w to, żeby mi pomóc z tego wyjść. Zresztą tak jakby u niej się poznaliśmy. I ona widziała, jaka ja przyszłam i co się działo ze mną przez te wszystkie lata, więc ona bardzo próbowała mi pomóc. No więc mogłam, miałam jej takie przyzwolenie, żeby na tą terapię gdzieś tam jeździć, czy prawo jazdy robić tak, żeby on nie wiedział na przykład, nie? Więc, ale potrzebowałam, na pewno duża rola Tymka jako motywacji była, mojego syna, ale ja też już nie byłam w stanie tego wytrzymać. Ja wiedziałam, że ja to przypłacę życiem, jeśli ja tam zostanę. I dopiero osoba, która zaczęła mi tłumaczyć, wiesz jaka jest ironia losu w ogóle, że... Ja najpierw byłam na paru terapiach, ale z intencją, że ja się dla niego zmienię, że ja się dla niego naprawię. Były to totalnie z dupy nietrafione terapie, bo umówmy się, nie każdy terapeuta powinien mieć prawo wykonywania zawodu. I niestety jest to problem nagminny. Znowu ktoś mi powie, że ja nie mam prawa oceniać, bo nie jestem, nie wiem, psychiatrą, czy psychologiem, czy terapeutą. Ale niestety tak jest.
To wynika też z tego, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że po prostu dostępność tych wszystkich kursów terapeutycznych jest bardzo duża i ludzie też nie wiedzą do końca, jak to weryfikować. I ja się wcale nie dziwię, bo żeby...
Jak na pierwszą terapię trafiłam, znany lekarz, najbliższy wolny termin, nie?
Tak, że ktoś skończył na przykład 4-tygodniowy kurs gdzieś tam, to już jest inny aspekt. I faktycznie jest bardzo dużo tych specjalistów i dla kogoś, kto nie ma wiedzy... na ten temat, może być ciężko rzeczywiście stwierdzić.
Wiesz, część to, że terapeuta potrafi zrobić krzywdę tej osobie, źle ją prowadząc, to jest jedno, ale tacy terapeuci moim zdaniem zabierają nadzieję ludziom na to, że mogą wyzdrowieć, bo ja dużo ludzi mam takich, którzy mówią, chodzę 5 lat na terapię, jestem w tym samym miejscu, w którym byłam. Nic się nie zmieniło. A zmieniłaś kiedyś terapeutę? Nie.
Okej. Okay. To ile potrzebowałaś ty czasu w tej terapii już?
Ja całą terapię zrobiłam w rok.
Żeby odejść.
Żeby odejść, tylko że ja poszłam na pełnej. Ja, no, jak to osoby DDA często mają albo grubo, albo wcale, nie? Kompulsywny rys zachowania. Więc ja chodziłam i na terapię indywidualną, i się na grupę DDA zapisałam, na terapię grupową. Bardzo dużo jest grup dla osób DDA, takich terapii darmowych, nawet grupowych, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja poszłam prywatnie, więc od razu udało mi się. I na hipnoterapię poszłam jeszcze jako pacjent, nie jako terapeuta, więc ja wszystko naraz robiłam. Nie ulokuję ci dokładnie w miesiącach, ile to mogło być, bo to tak efekt kuli śnieżnej nabierało. To się zaczynało jakimiś takimi małymi rzeczami. Chyba tym takim przełomowym momentem było faktycznie, jak ja go błagałam na kolanach, żeby on mnie wywiózł do psychiatryka, on na mnie napluł i wyszedł z domu, nie? Więc to był chyba taki moment, że ja już wiedziałam, że ja nie uniosę, że już... Stoję nad przepaścią. Ja albo się cofnę, albo lecę, nie? I wtedy tak zaczęłam się organizować. Mówię, dobra, no nie umiem odejść. To jest bardzo ważna rzecz, którą muszą zrozumieć osoby w toksycznych relacjach. Z toksycznej relacji nie odchodzi się z dnia na dzień. Tego się nie da zrobić. Ja wiem, że my byśmy chciały, ale tego się nie da zrobić, bo nas to przerośnie i my wrócimy jak bumerang. Do odejścia z toksycznej relacji trzeba się przygotować. Jedno, ekonomicznie, życiowo i tak dalej. Ja na przykład byłam uzależniona od niego przez prawo jazdy, bo ja kupiłam dom na wsi, nie miałam prawa jazdy, więc nigdzie się nie byłam w stanie dostać, bo jak ja na Śląsku w aglomeracji mieszkałam, to mi nie było potrzebne prawo jazdy, a jak tam poszłam, to była masakra. ekonomicznie się musiałam przygotować. Co prawda od roku ja nas utrzymywałam sama, ale przez to, że już byłam w depresji, ja pracowałam na planach finansowych, to ja Thermomixa sprzedawałam, żeby ratę za dom zapłacić, więc no tutaj też to musiałam jakoś ugryźć, bo zostanę sama z dzieckiem i pewnie będę rozpieprzona psychicznie przez jakiś czas, nie? Ale najważniejsza rzecz, do jakiej się musiałam przygotować, już tyle razy próbowałam odejść i wiedziałam, co się ze mną będzie działo. Ja normalnie rozpisywałam sobie każdy etap, jak to będę przechodzić. Mówię, dobra, wyjdzie, będę wpadała w panikę, później będę płakała, później będę chciała wracać i miałam rozpisane ileś kartek A4 i później siedziałam, jak już faktycznie to się stało, mówię, dobra, jestem tu. Wiedziałam, że tak będzie, siedź cicho, nic nie rób. Wiedziałaś, że tak będzie, nie? To jest kolejny etap. Faktem były takie momenty, że jak moje dziecko szło spać, to ja dosłownie wrzeszczałam w poduszkę z takiego bólu emocjonalnego, który odczuwałam jako fizyczny i na to też się trzeba przygotować. Będzie bolało jak jasna cholera. Przejdziesz przez piekło. Ale jak idziesz, to jest perspektywa. A jak stoisz w tym piekle, to się zmieni ewentualnie na gorzej, nie?
To jest niby takie nic, nie? W sensie nic, rozpisywanie tego, ale to też ci tak potrafi namacalnie pokazać, nie? Trochę to jest takie podejście do tego zadaniowe,
tak,
nie?
Tak, ja tak do tego podeszłam.
Tak jakbyś szukała dokładnie pracy, nie? W cudzysłowie,
ja,
nie?
Ja ci mówię dosłownie, ja patrzyłam, mówię, aha, dobra, tu na tym punkcie jestem, chcę do niego pisać teraz.
Dobrze też sobie przygotowywać pewnie, jak sobie poradzić z taką sytuacją, nie? Do przodu, w sensie, co zrobię?
Tak, na pewno przed rozstaniem dobrze by było mieć 2-3 osoby, do których wiesz, że możesz zadzwonić, które ci nie ocenią, które będą substytutem kontaktu z tą osobą. Tak jakby, że w momencie, kiedy cię będzie miał rozrywać, żeby napisać do tej osoby, to możesz tam zadzwonić i ktoś z tobą porozmawia, zajmie ci ten czas, bo to za chwilę minie. Ostudzisz się. Ja też robiłam coś takiego, to jest głupie. Bo nie...
Jeżeli pomagało, to nie
pomagało jak jasna cholera. Kupiłam kartę SIM z numerem telefonu i nie służyła mi do tego, żeby jakieś ciepłe rzeczy tam pisać, ale każda osoba DDA ma kupę gówna do wylania na tą osobę i później pisze i nęka i cuduje. I na początku faktycznie mu gdzieś tam wyrzygiwałam to, no ale to było ciągle nawiązywanie kontaktu z tą osobą, nie? Kupiłam numer telefonu, kartę SIM, aktywowałam ją, leżała w pudełku i napierdzielałam SMS-ami na ten numer. Po prostu miałam poczucie, że to poszło w świat. Wyrzygałam to z siebie i to wysłałam. I to mi dawało ukojenie. To brzmi głupio, ale to mi przynosiło ulgę, że ja to z siebie wyrzuciłam w jakikolwiek sposób i miałam to poczucie, że ja to wysłałam. I to robiło robotę już bardzo dużą. Czasami takie proste, z pozoru głupie rzeczy bardzo przynoszą. Ja zapisałam kilkadziesiąt zeszytów w tym czasie, zrzucając to po prostu z siebie. Później już pisałam, przyglądając się sobie. Czyli jaka była moja rola w tym wszystkim. Bo to, że ta osoba robi źle, to, że ona robi paskudne rzeczy, to jest jasne i oczywiste. Ale finalnie katem jesteś ty, bo ty na to pozwalasz. Dlaczego, kurczę, tak bardzo nie lubisz, nie szanujesz, nie kochasz siebie, że na to pozwalasz? Co było tym powodem, że ty pozwalałaś się tak traktować? I o czyją miłość ty walczyłaś? To też jest bardzo ważne pytanie, bo ja odkryłam po wielu latach, że ja walczyłam, że ja w nim miałam mojego tatę. Bo mój tata, jak był trzeźwy, był najcieplejszą, najbardziej kochającą, troskliwą osobą na świecie, a jak pił, był najgorszą osobą, jaką znałam na świecie. Jaki jest narcyz? Najlepszy kochający, noszący na rękach? Albo największy gnój, jakiego spotkałaś na drodze? Co z tego, że trzeźwy? To był mój tata. Ciężko rozstać się z tatą, nie?
A był taki moment, że musiałaś tą relację z tatą ograniczyć tak absolutnie do zera?
Było kilka takich momentów. Było kilka, ale tak najbardziej radykalnie to właśnie jak urodziłam Nikosia, nie? To wtedy już tak ja dorosłam do tego, żeby go puścić totalnie.
No są takie relacje, nie? Którym trzeba pozwolić odejść. Czasami to jest trudne i czasami...
Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja jak puszczałam tego tatę, ja przepłakałam nie wiem ile czasu, bo ja byłam pogodzona z tym, że on się zapije i że koniec, i że go nie zobaczę. A zresztą on jak pił, no to bardzo często słyszałam od niego, no, że on już nie ma córki, że on mnie nienawidzi, że jak ja mogę i w ogóle. Więc było to bardzo trudne. Ale czasami trzeba pozwolić czemuś umrzeć, żeby coś się mogło pojawić. I jak na ironię, jak zostawiłam mojego tatę i powiedziałam mu, niech się robi z tobą, co chce. Trudno, biorę na klatę nawet, najgorsze. Jak się coś stanie, to dałam mu szansę na to, żeby teraz był najlepszym tatą, najlepszym dziadkiem, jakiego widział świat. Alkoholik, dopóki nie zacznie tracić, nie zacznie ponosić konsekwencji swojego picia, nie przestanie pić, bo nie ma po co. I właśnie tu jest czarna robota, którą robią osoby współuzależnione. To jest główna rola osoby współuzależnionej, która stwarza komfort picia i wpycha w nałóg. My nie pozwalamy tej osobie ponieść konsekwencji picia. Nie zapłacił rachunków, zapłacone. Trzeba było z izby wytrzeźwień odebrać. No, przecież nie pojedzie autobusem w środku nocy. No to trzeba odebrać, nie? Zawalił robotę, trzeba wytłumaczyć, nie wiem. Wszystko trzeba usprawiedliwić, wszystko trzeba naprawić. Narobił długów, trzeba spłacić. Osoby współuzależnione nie pozwalają alkoholikowi ponieść konsekwencji jego picia. No to jak on nie ponosi konsekwencji tego picia, nic nie traci na tym, że pije, w dodatku ma osobę, która orbituje wokół niego i załatwia wszystko to, co on by miał zrobić z szybkością światła, no to po co on ma przestać pić? Przecież jest idealny układ. To jest najtrudniejsze, co musi zrobić osoba współuzależniona. Pozwolić alkoholikowi ponieść konsekwencje jego picia, nie wiem, leży obrzygany, posikany, no to niech się taki obudzi, nie? Nie trzeba go przebierać i wlec do łóżka, niech się tam w korytarzu obudzi w tym wszystkim i zobaczy się w lustrze, może wtedy coś dotrze. Wywalą go z pracy, no widocznie potrzebuje, żeby wywalili go z pracy. Potrzebuje stracić rodzinę, no widocznie potrzebuje, żeby stracić rodzinę. Każdy alkoholik ma inne dno. I jasne, są takie osoby, które wylądują na ulicy i jest to za mało. Ale jeśli chcemy pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu, pozwolimy jej ponosić konsekwencje swojego nałogu. To jest najlepsze, co możemy zrobić dla tej osoby. Najtrudniejsze dla osoby, które kochają, bo ciężko jest patrzeć na, nie wiem, ojca, syna, matkę, kogoś, kogo kochasz. I świadomie pozwolić mu schodzić na dno, robić sobie krzywdę, tracić wszystko i patrzeć, jak doprowadza życie do ruiny. Ale ironia schematu uzależnienia jest taka, że to właśnie może tej osobie uratować życie.
Wspomniałaś o tych grupach i tak sobie myślę, że nie zawsze jesteśmy w takich sytuacjach, w których mamy te dwie osoby, do których możemy napisać w momencie, w którym czy to odchodzimy z jakiegoś toksycznego związku, czy jesteśmy właśnie osobami współuzależnionymi, no różne mogą być scenariusze. Gdzie można szukać w takim razie takiej pomocy? Ty wspomniałaś, że są takie grupy.
Tak, są grupy terapeutyczne dla dorosłych dzieci alkoholików, dla osób współuzależnionych. Najlepiej pytać w ośrodkach uzależnień. Nam się wydaje, że ośrodki uzależnień są tylko i wyłącznie dla osób uzależnionych. Nieprawda. Większość ośrodków uzależnień ma jeszcze jakieś terapie dla rodzin, dla dzieci, dla faktycznie dzieci też. Jest tego jeszcze za mało, ale są. Więc ośrodki uzależnień, MOPS-y i tak dalej, jeśli chodzi o te darmowe terapie, one faktycznie są. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo temat DDA zrobił się dość powszechny. Coraz więcej ludzi przychodzi po pomoc, więc trzeba się uzbroić, że te darmowe terapie tam trzeba będzie troszeczkę poczekać. Jak ja bym szukała dla siebie, teraz mieszkam w mieście, którego totalnie nie znam, no to pierwsze, co bym zrobiła, to poszukała najbliższego ośrodka uzależnień i tam poszła zapytać, bo tam dostaniesz wszystkie informacje. Jeśli w danym mieście jest coś organizowane, to oni na pewno będą o tym wiedzieć i cię pokierują dalej, nie? Jestem zwolennikiem, nie jestem zwolennikiem wszelkich internetowych grup, pod tytułem, nie wiem, na Facebookach, jak się tworzą toksyczne relacje, nie wiem. Jestem zwolennikiem do momentu, kiedy, nie wiem, wylewamy tam coś z siebie. Problem pojawia się wtedy, kiedy to jest zlot czarownic bezrefleksyjnie jadący po tej jednostce, nie wiem, czy uzależnionej, toksycznej, czy jakiejkolwiek. Bo my nigdy nie wyzdrowiejemy, nie zaczniemy funkcjonować zdrowo w życiu, mając uwagę skupioną na kimś. A te grupy robią to właśnie, że tam się ciągle nadaje na tą drugą stronę. Ojej, a ty biedna, on taki sraki, owaki. Albo ty biedna, ona taka sraka i owaka. Bezrefleksyjnie, zero-jedynkowo, czarne-białe. Tak nie jest. My też tam mieliśmy swoją rolę, którą odegraliśmy. I o ile na tą drugą osobę nie mamy żadnego wpływu, to na siebie mamy bardzo duży. I jeśli chcemy tworzyć normalne relacje, to musimy zacząć pracować nad sobą, bo niestety tak jest, że zresztą ja tak samo mam, jak popatrzę przez jakieś ileś swoich związków, że zmieniało się imię, a problemy zostawały te same. Przynajmniej moje zarzuty do tej osoby, nie? No to w kim jest problem? To ma ewidentnie problem, skoro załóżmy, nie wiem, 2-3 osoby, które nie miały ze sobą nic wspólnego, ja miałam do nich te same pretensje. No to z tymi osobami było inaczej. To, że przynajmniej z jedną było mocno coś nie tak, to jedno. Ale to akurat, co się powiela, jeśli ty za każdym razem się czujesz nie dość kochana, załóżmy, nieważna, czy nie wiem, jesteś zazdrosna i tak dalej. I obojętnie, jaki partner by nie był, czy partnerka, to się powiela, to znaczy, że to jest twoje. I to ty masz jakąś dziurę w sobie do przepracowania, nie? Albo ewentualnie wybierasz partnerów, którzy ci fundują takie atrakcje. Ale to też jest twoja robota, żeby przepracować to, że ty takich ludzi wybierasz. Bo my, niektórzy mówią, a bo ja mam takiego pecha, bo ja zawsze trafię na takiego. No nie, nie trafiasz, to ty ich wybierasz. Przecież spotykasz dziennie różnych ludzi. I akurat tych, ci są dla ciebie interesujący, to ty ich wybrałaś, nie?
Skoro przeszłaś psychoterapię i nie tylko, bo też wspomniałaś o hipnoterapii, które na koniec bym chciała też poruszyć, ale odnalazłaś się w spokoju, odnalazłaś się w takich relacjach, w których nie ma tego rollercoastera?
Powiem ci szczerze, że nie, nawet ostatnio o tym mówiłam, mi się oczy świją. Powiem ci, nie spodziewałam się, że kiedyś moje życie może tak wyglądać, jak wygląda teraz. I to nie jest tak, że ja odbyłam terapię i to się skończyło, nie? Bo po roku terapii dałam się urobić, nie wiem, ćpunowi i urodziłam dziecko narkomana i wychowuję je sama. Więc to nie był koniec. To nie jest tak, bo to, że my odbędziemy terapię, trzeba się też nauczyć stosować to w praktyce. Ja na przykład bardzo... myślę, że z tak beznadziejnych sytuacji, w jaką trafiłam, czyli zajście w ciążę, niemalże z niepokalanego poczęcia, bo wystarczył raz. Ja już w Totka wygrałam, biega po domu, moja wygrana. Zajście w ciążę z narkomanem po terapii. Ja się dowiedziałam w ogóle w ciąży, bo ja tak nie rozkminiłam tego w ogóle. Jak alkoholika wyczuję na kilometr tak z narkomanami nie miałam za dużo do czynienia, nie? No i w ciąży się dopiero zauważyłam, jak mu powiedziałam, dobra, no to skoro jestem w ciąży, no to zamieszkajmy razem, spróbujemy, nie? Zobaczymy, co w ogóle z tego będzie. No i gdzieś może przełom 4., 5. miesiąca ciąży nieświadomie odcięłam go od dragów, nie? I zaczęły się cuda z nim dziać. Jego rodzice właściwie wyprosili gdzieś tam, żeby mu dała rok szansy, jak się mało urodził, on poszedł na terapię. Ja się wahałam, ale mój tata mi mówi wtedy, już nie pił. Mówię, Ewa, co masz do stracenia, nie? Mówię, najwyżej dziecku będziesz mogła powiedzieć, że zrobiłaś wszystko, co się dało. Zobaczysz, nie? I ten. I faktycznie tak zrobiłam i powiem ci, było to o tyle ciekawe doświadczenie, że nauczyłam się bardzo w praktyce stosować to, co się nauczyłam w teorii. Bo praktyka do teorii ma się zupełnie inaczej. Nie. I ci powiem, jak tak obserwuję, pracując z ludźmi, tak faktycznie chyba jest. że jak się wychodzi z tego toksycznego związku, pracuje się nad sobą, to jeszcze się wdepnie. Ale to już jest zupełnie co innego. Uczysz się na tym, jest inaczej. Już tak nie przepadasz, wyciągasz wnioski, wiesz na co zwracać uwagę, obserwujesz siebie, wychodzisz, mądrzejsza. I później dopiero się tworzy jakaś gotowość, więc ja też bym zwróciła na to uwagę, żeby nie stawiać sobie takiego nierealistycznego oczekiwania, że jak ja skończę terapię, to już tam nie ma miejsca na błąd, tam nie ma miejsca na złe wybory, tam nie ma miejsca na nieudane związki, nieudane relacje. My dostajemy, no nie wiem, podręcznik teoretyczny na terapii. Dużo ze sobą pracujemy, poznajemy siebie, ale jeśli chodzi o relacje w momencie, kiedy jesteśmy sami, no to tak jakbym ci teraz dała wielką książkę, jak zrobić remont silnika w jakimś aucie. No masz tu wszystko napisane, no o co ci chodzi? No masz teorię, no zrób. No nie jest tak. To nie jest tak. A dużo ludzi ma taką...
Takie
oczekiwanie. W ogóle DDA są perfekcjonistami, więc oni i nie dają sobie przyzwolenia na błąd. No to jak już mówimy o DDA, to mówmy o DDA. To są osoby, które boją się opinii, nie pozwalają sobie na błąd, są perfekcjonistami, są surowi wobec siebie, mają niskie poczucie własnej wartości. Więc tam każda nieudana jest porażką, która podcina skrzydła. Jeśli ja odbyłam terapię, mniej lub bardziej efektywnie, bo umówmy się, chodzenie na terapię to jest za mało. W terapię się trzeba zaangażować i wprowadzać zmiany realnie w życie, a nie tylko klepać przez godzinę z terapeutą w życiu, bo to przez godzinę z terapeutą w gabinecie, bo to nic nie zmieni, no nie ma szans, nie? Więc terapię można odbyć i odbyć, więc... No ale nawet jeśli faktycznie żeśmy się napracowali na tej terapii i wprowadzaliśmy zmiany i zaangażowaliśmy się w to bardzo, to dalej będziemy popełniać błędy. Ja uważam, że uczyć się będziemy do końca życia. Do końca życia będziemy popełniać błędy i do końca życia warto wyciągać z tego wnioski, żeby się uczyć. Bo ja wracając do toksyka, ja też później wróciłam jeszcze, ale wróciłam na miesiąc. I tylko, wiesz, ochłonęłam z tego wszystkiego, nie? Byłam pod okiem terapeuty cały czas. Po miesiącu, jak pierwszy raz na mnie wrzasnął, mówię, tam są drzwi, spadaj. Zamknęłam je i już nigdy nie mieliśmy kontaktu, nie? Już było zupełnie... I już tego tak nie przeżywałam, bo... I niektórzy mówią... Ja pamiętam wtedy, jak mi było z jednej strony wstyd, że ja do niego wróciłam, ale mi to wyszło na dobre, bo wiesz, co ja tym powrotem zabiłam w sobie? Tą nadzieję, która mnie trzymała przy życiu, że może by się coś zmieniło, bo zwłaszcza osoby DDA... mają takie marzenie podświadome, że ktoś o nie zawalczy, że ktoś udowodni im swoją miłość, że ktoś się dla nich zmieni. W zamyśle rodzic, ale później to przerzucają. No ja zobaczyłam, że gówno się zmieniło, nie? Że tam się nic nie zmieniło i mi ta nadzieja umarła. Że tam nie ma czego szukać, tam się nic nie zmienia.
Bo chyba adekwatne byłoby tutaj powiedzenie, że jedyną osobą, która może w tej sytuacji zawalczyć o ciebie, jesteś ty sam pewnie.
Dokładnie. Jedyna osoba, która powinna i ma obowiązek wręcz to zrobić. Ja bardzo lubię zdanie Jacka Walkiewicza, że zmiany trzeba rozpocząć od siebie i na sobie poprzestać.
Czyli teraz potrafisz żyć w spokoju.
Tak, teraz potrafię. Wywaliłam życie do góry nogami, prawda jest taka, bo ja... mieszkałam na tej wsi jeszcze kupę lat, nie? I dorastałam do sprzedaży domu z 2 lata. Taka jest prawda. Ale jak pojawił się impuls, że mój syn sam stwierdził, mamo, to co, przeprowadzamy się? Bo najpierw on tak nie chciał za bardzo, nie? Pojawił się Poznań, no to od podjęcia decyzji do wynajęcia mieszkania tydzień mi zajęło. Od stycznia jestem z dzieciakami w Poznaniu i mimo, że byłam przerażona, jak robiłam, to była to moja najlepsza decyzja na świecie i to mi po raz kolejny pokazało, że czasami nie ma kurczowo się co trzymać tego, co nam się wydaje bezpieczne, tylko dlatego, że jest oswojone.
A jaką rolę w tym wszystkim, tak na koniec pokrótce, bo to nie jest rozmowa o hipnoterapii, ale jaką rolę, bo myślę, że każdy, kto usłyszał tutaj słowo hipnoterapia, na pewno się zaciekawił, jaką rolę w tym odegrało?
Ogromną. Powiem ci szczerze, że ja uważam, że w dużej mierze hipnoterapia uratowała mi życie. I ja tego nie przerysowuję teraz, bo ja jestem hipnoterapeutą, bo jeszcze nim byłam hipnoterapeutą, macie live'a nawet u mnie na profilu, o którym opowiadam jako taki laik świeży. Wiesz, jak ja miałam problem? Ja po terapii rozumiałam wszystko. Tylko mi się emocje totalnie nie zgrywały z mózgiem. I ja wiedziałam, co ja mam robić, ale ja miałam taki ból dupy, że ja tak muszę robić. I ja tak przy tym cierpiałam. I to było takie trudne. I to życie było takie ciężkie. I tak bardzo wbrew mnie. I tak bardzo na rozsądek. Że to było strasznie męczące i strasznie trudne. I bardzo dużo mnie kosztowało. A hipnoterapia mi tak jakby pogodziła rozum z sercem. Że to nagle zaczęło się skrywać wszystko, że te ładunki emocjonalne, które ja nosiłam gdzieś w 200-kilowym plecaku i nie potrafiłam ich skatalizować, one zostały skatalizowane. Rzeczy, które nauczyłam się na terapii, zostały wsparte jeszcze zmianami takimi podświadomymi, bo to pracujemy na wzorcach myślenia, na przekonaniach, na schematach, na traumach, więc tej pracy jest całkiem sporo i ja myślę, że ja bez hipnoterapii nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Jestem na 100% przekonana, że nie miałabym tej lekkości i radości życia, którą mam dziś. Ale znowu większość hipnoterapeutów twierdzi, że terapia nie jest potrzebna, że wystarczy hipnoterapia. No to ja znowu na przekór wszystkim, bo ja zawsze muszę po swojemu. W drugą stronę też tak uważam, że gdybym była poddana samej hipnoterapii, nie miałabym tej świadomości, nie miałabym tego zaufania do siebie i nie miałabym tej takiej otwartości na doświadczanie tego życia, bo hipnoterapia wprowadza zmiany tak jakby poza naszą świadomością. No nie tak jakby, tylko poza naszą świadomością. Więc nie przypisujemy sobie za bardzo tutaj sprawczości. Nie rozumiemy, dlaczego się tak działo, a nie inaczej. Nie analizujemy naszej dotychczasowej drogi. Więc zaufanie do siebie i taką właśnie odwagę w życiu zbudowałam na terapii. Na terapii zbudowałam to, że w końcu zaczęłam siebie rozumieć, że odkryłam, że ja nie jestem jedynym takim czubem na świecie, bo ja byłam przekonana, że to tylko ja, że jestem najbardziej spieprzonym człowiekiem na świecie. Zresztą dlatego profil powstał na Instagramie, bo moją ideą było danie wsparcia osobom, które są w tej samej sytuacji, bo ja pamiętam, to było dla mnie najgorsze. Ja miałam wrażenie, że tylko ja, że jestem jakimś wybrykiem natury, dla którego nie ma nadziei, a to jest nieprawda, nie? Więc terapia taka normalna pozwoliła mi zrozumieć i zbudować swoją tożsamość, swoje zaufanie do siebie, poukładać, w jakim kierunku ja chcę, żeby to życie szło. Czyli świadomie zacząć projektować to życie, a hipnoterapia pomogła mi podświadomie przepracować rzeczy, które mi ciążyły, hamowały mnie, nie pozwalały mi iść, nie potrafiły mi się cieszyć życiem, więc każda z nich odegrała swoją rolę i uważam, że jedno bez drugiej nie przyniosłoby takiego efektu. I nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz.
Twoi synowie Ignaś, tak?
Nikodem i Tymek.
Nikodem i Tymek. Jakby opisali dzisiaj swoją mamę?
Jakby opisali moją mamę? Wiesz, Tymek kiedyś to zrobił bardzo... Aż mi się płakać chciało. Bo Nikoś jest malutki. On ma 2,5 roku, ale Tymek przeszedł ze mną przez te największe piekło. I bardzo długo walczyłam z poczuciem winy, że ja mu to zafundowałam, bo jakby nie patrzeć, ja to zrobiłam. Ja tak długo nie umiałam odejść. Ja tak wybierałam, a nie inaczej, więc moje poczucie winy było ogromne. On rzeczywiście był zaopiekowany przez psychologów. Ja też się zmieniałam. I Tymek kiedyś mi powiedział, że... Tak, jakoś tak siedziałam, taka zawieszona, i on mi mówi, co mi jest. A to też już było parę lat po tej całej sytuacji. Ja mówię, a tak mnie wzięło jakoś na wspominki. I przykro mi, że przez to wszystko musiałeś przechodzić ze mną, nie? A on mi mówi, mamo, ty mnie nauczyłaś, że w życiu nieważne, co się dzieje, to się nigdy nie wolno poddawać i trzeba iść dalej. A więc myślę, że tego, co się moi synowie mogli ode mnie nauczyć, to właśnie to, że nieważne, co się dzieje, to idziemy dalej. Jak potrzebujemy poleżeć, to poleżymy, a później się zbieramy i idziemy dalej, bo oni mają... Inaczej, jak jeszcze mieszkałam na wsi, tam było bardzo duże oburzenie, że ja mam takie podejście na przykład do ocen, że one dla mnie nie są ważne, istotne. Nie są istotne, ale na to bardzo dużo rozmawiamy o emocjach i mój syn starszy bardzo rozumie emocje, jest ich bardzo ciekawy jest pewnych mechanizmów, tym co się z nim dzieje i tak dalej, więc on ma znowu w tą stronę rozbudowaną świadomość, nie? Że na przykład dobra, z muzyki ma truje, nie wiem, czy z matematyki ma dwóje i to jest dla mnie okej, bo ja wolę, żeby on rozumiał siebie i wiedział, co się z nim dzieje, więc myślę, że to, co wzięli ode mnie, to ta odwaga, bo on jest odważny. Ja mu powiedziałam, Tymek, jedziemy do Poznania? No, jedziemy. I powiem ci, ja jak się przeprowadzałam, mieliśmy takie momenty, że ja byłam przerażona, nie? Bo ta wyprowadzka, wiesz, jak to było od... wynajęcia mieszkania do faktycznej przeprowadzki 2 miesiące minęło zanim z domem, ze wszystkim, ze szkołami pozałatwiałam. Były momenty, ja siedziałam i mówię, co ja robię? Co mi w ogóle odbiło? Co mi tu nie pasuje? A on po prostu odliczał dni. On był tak ciekawy, że go miało roznieść po prostu. Ale to mi też pokazało, że skoro on tak reaguje, to znaczy, że on się przy mnie bezpiecznie czuje, że on mi ufa, że nie tylko ja sobie ufam, ale on też wie, że jak on tam pójdzie ze mną, to on będzie bezpieczny. Ale te aspekty, które są ściśle jego, nowa szkoła, nowe otoczenie i tak dalej, on się nie bał. On był ciekawy, do samego końca był ciekawy tego, co jest przed nim. Nie rozmyślał nad tym, co mu stanie na drodze, tylko co mu to przyniesie fajnego, nowego, więc to na pewno wzięli. No, ten mały jeszcze nie wiem, ale myślę, że on za bardzo aż bierze takie rzeczy, bo to jest dziecko jak tornado.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, silna kobieto. Na koniec jeszcze tylko zadam pytanie, które zadaję właściwie każdemu gościowi, który tutaj do mnie przychodzi, żeby to podsumować wszystko, co dzisiaj powiedziałaś. Czy jest coś w temacie DDA, DDD, czy o co ja nie zapytałam? Na pewno jest, bo to jest temat rzeka. Ale coś takiego, co uważasz, że jeszcze byłoby dobrze, żeby na koniec tej rozmowy wybrzmiało?
Żeby to była jedna rzecz, to jest właśnie to.
Może być więcej niż jedna.
Zabiłaś mnie teraz tym pytaniem. Na pewno są takie rzeczy, które bardzo ważne by było, żeby wybrzmiały.
A pierwsza, która ci przychodzi do głowy? Bo podobno zawsze ta jest najbardziej istotna.
Pierwsza to taka, że nie wiem, dlaczego mi to w ogóle przyszło. Bo w ogóle ta rozmowa nie była w tym kierunku gdzieś tam, ani ten, ale widocznie tak musi być.
Tak musi być widocznie.
Żeby przyjrzeć się swojemu poczuciu krzywdy. Bo to jest schemat, który my powielamy. Bo my schemat poczucia krzywdy mamy od malucha i gdzieś czujemy się zobowiązani być krzywdzeni. Podświadomie. Więc a dopóki my się nie uwolnimy od tego takiego poczucia krzywdy, od tego całego ładunku, który my wleczemy, to nie zaczniemy żyć. I taka chyba najważniejsza rzecz, którą bym chciała powiedzieć. Szukajcie pomocy w waszym rozumieniu. Jaka jest? Nie wiem, chcecie czytać książki? Czytajcie książki. Chcecie iść na terapię? Idźcie na terapię. Chcecie iść na grupę? Idźcie na grupę. Nie wiem, chcecie iść na hipnoterapię? Idźcie na hipnoterapię. Chcecie iść na ustawienia Hellingera? Idźcie na ustawienia Hellingera. Lub róbcie cokolwiek. Te puzzle i tak się poskładają. Jak my jesteśmy w najczarniejszym momencie życia, to działamy trochę jak w amoku. Ale rób to, co czujesz, ale rób cokolwiek, żeby się ratować. Bo niestety statystyki są nieubłagane. Czyli jakie konsekwencje ma DDA, które nie jest w terapii poddane. No, to jest tak. Chroniczne niezadowolenie ze swojego życia, brak satysfakcji z życia, wieczny lęk, wieczne napięcie, Czyli już mamy depresję, nerwice, wszystkie lękowe sprawy, zaburzenia osobowości się kłaniają. No a właśnie statystyka jest nieubłagana, że większość osób, które nie są poddane terapii, prędzej czy później sięgają po kieliszek. A więc ratujcie się, kto może.
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że nie mam nic tutaj ciekawego do dodania. Tym bardziej, że karetka leci nam teraz
leci.
Za oknem. Bardzo to była dla mnie ciekawa, też trudna rozmowa. Z pewnych osobistych dla mnie przyczyn. Ale mam nadzieję, że każdego, kto dzisiaj słuchał, zainspiruje chociażby do tego, żeby właśnie zrobić ten jeden krok naprzód.
Tak.
I nie stać w miejscu.
Jest taki cytat z książki, nie powiem wam której, chyba Bóg nigdy nie mruga. Tam się rozdział chyba tak zaczyna. Jeśli nie wiesz, co zrobić, zrób kolejny właściwy krok. Tak naprawdę my zawsze wiemy, co powinniśmy zrobić, tylko wydaje się to tak trudne, tak bolesne, czy może przynieść takie straty, że my się boimy to zrobić. Ale jeśli nie wiesz, co zrobić, zrób kolejny właściwy krok.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.